Witam bracia i siostry. Pewien kaznodzieja, mój dobry znajomy, zwykł mówić przed swoją usługą: błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni znowu zaproszeni będą. Może jest w tym jakaś prawda, ale mówię to dlatego, że chciałbym dzisiaj dłuższy fragment Bożego Słowa przeczytać i jeżeli Pan da łaskę, to również przez krótką chwilę nad nim się zastanowić. Zanim przejdziemy do tego fragmentu, z Księgi Jeremiasza będziemy czytać. Taka krótka refleksja. Myślę, że pieśni, które śpiewamy, ich niesamowita treść, to nie tylko takie wprowadzenie, przerywnik, coś, co pozwala jakoś dobrze rozpocząć, coś, co gdzieś tam wprowadzi nas w pewien klimat. Ale pieśni są wyjątkowym przeżyciem ludzi, którzy je napisali. Czasami w chwilach radości, w chwilach pełnych euforii, ale czasami w chwilach trudnych, smutnych, ciężkich, w momentach życia ludzi, którzy są blisko Boga, bądź też szukają społeczności, bądź też ich droga gdzieś tam się zaplątała. Jedna z tych pieśni, refren mówi: chcę patrzeć dziś Twoją twarz, przed tronem Twym blisko stać. Myślę, że to dzisiaj modlitwa każdego z nas. Chcę patrzeć dziś Twoją twarz, przed tronem, Panie, dziś stać. Jesteśmy na tym miejscu i myślę, że tak bardzo wyraźnie możemy zobaczyć Bożą twarz. Przez tą krótką chwilę, bo to właściwie krótka chwila. Możemy gdzieś zostawić wszystko tam za drzwiami. Możemy na chwilę zapomnieć o problemach życia, o tym wszystkim, co ze sobą niesie. Po prostu zostawić to. Po prostu popatrzeć w Bożą twarz. Chcę patrzeć dziś w Twoją twarz. To wyjątkowa twarz. To też dobry czas, ażeby to zrobić. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę z Wami spędzić ten czas. Bardzo się cieszę, że możemy wejrzeć w Boże Słowo. A chciałbym dzisiaj troszeczkę zastanowić się nad takim tematem: chaos, jaki powodujemy, kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Chaos, jaki powodujemy, gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. I to wcale nie odnosi się do kogoś innego, jak tylko do mnie, może i do Ciebie, bracie i siostro. Do ludzi wierzących, tych, którzy swoje życie powierzyli Panu, chcą chodzić Jego ścieżkami. Jest to możliwe, jest to realne. Na marginesie chciałbym się dołączyć do życzeń, które też składał brat Robert, a z drugiej strony przeprosić, bo troszeczkę z moim gardłem jest nie najlepiej, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Księga Jeremiasza, z której chciałbym dziś przeczytać, drugi rozdział. Pozwólcie, troszkę dłuższy fragment, ale chciałbym, aby ten fragment wprowadził nas w temat, o którym chciałbym mówić. Jeremiasz pisze: doszło mnie słowo Pana tej treści. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy go kąsali, ścigali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadało, mówi Pan. Słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba i wszystkie rody domu izraelskiego. Tak mówi Pan. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. I nie mówili, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wywiódł przez pustynię, przez kraj pusty i pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał. Prowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Stróże prawa nie znali Jego i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Dlatego będę się jeszcze z wami spierał, mówi Pan, i będę się spierał z waszymi wnukami. Udajcie się więc na wyspy cytyjskie i spójrzcie. Poślijcie do Kedareńczyków, dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zmienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się, niebiosa nad tym zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują. Obracają jego ziemię w pustynię. Jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka. Nawet mieszkańcy Memfisu i Dafne ostrzygą ci czubek twojej głowy. Czy nie zgotowałeś sobie tego sama, opuszczając Pana swego Boga? A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę z Eufratu? Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swego Boga. I nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Pan Wszechmogący, Pan Zastępów. Bo już dawno złamałeś swoje jarzmo i zerwałeś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym zielonym pagórku i pod każdym zielonym drzewem, a przecież to ja zasadziłem ci jako szlachetną winorość, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorość dziką. Chciałbyś, choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźnie przede mną, mówi Pan Wszechmogący. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam. Spójrz na swoje postępowanie w dolinie. Zważ, co uczyniłaś, młodacz, chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu, w niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może ją żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdę ją w jej miesiącu. Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło. Lecz ty mówisz, to daremne. Nie, gdyż ja ukocham obcych i pójdę za nimi. Jak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski. Oni, ich królowie, ich książęta, ich kapłani, ich prorocy, którzy mówią do drewna, ty jesteś moim ojcem, a do kamienia ty mnie zrodziłeś. Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią, powstań i wybaw nas. A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeśli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli. Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo. Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpcie ode mnie, mówi Pan. Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia. Wasz miecz pożar waszych proroków jak lew pożerający. Jakim to rodem jesteście? Zważcie na słowo Pana. Czyż byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi, chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie? Czy Panna zapomina swoje zdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów. Jak sprytnie umiesz obmyślać sposoby uprawiania miłości, dlatego dopasowałaś swoje postępowanie do wszelkiej złości. A także na skraju twoich szat znajduje się krew niewinnych ubogich, której nie znalazłem nawet u włamywaczy, lecz u tych wszystkich. A jednak mówisz, jestem niewinna. Przecież jego gniew obrócił się ode mnie. Oto ja spierać się będę z tobą, bo mówisz, nie zgrzeszyłam. Jakże lekko ci przychodzi zmieniać twoją drogę. Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria. I wyjdziesz również stamtąd z rękami do góry, gdyż Pan odrzucił tych, których zaufałaś i nie będziesz miała z nimi szczęścia. Dosyć obszerny fragment Bożego Słowa, ale myślę, że cała ta księga, gdy ją czytamy, gdy studiujemy, ta niesamowita księga niesie ze sobą wiele podobnych obrazów. Nie jest to fragment, który czytając go po raz pierwszy, drugi, trzeci, może nawet napawa takim niesamowitym optymizmem. I cóż z tego fragmentu my dzisiaj możemy się nauczyć? Cóż możemy wziąć do siebie? Przez Księgę Jeremiasza, gdy ją czytamy, gdy studiujemy, przewijają się takie trzy zasadnicze historie. Przynajmniej ja je tak widzę. Po pierwsze, to historia samego Jeremiasza. Jeremiasza, który został wybrany do wykonania niezwykle trudnego zadania. Bardzo trudnego zadania. Druga historia obejmuje wybrany Boży lud. Po wielu latach bezbożnych rządów, po wielu latach odstępstwa, oddawania czci bożkom, robienia wszystkiego, co Bogu się nie podobało, Bóg mówi dość. I o tym mniej więcej też czytaliśmy w tym drugim rozdziale. Bóg powierza Jeremiaszowi niezwykle trudne zadanie. Obwieszczenie złej nowiny o tym, co się ma stać, że wkrótce naród utraci swoją wolność. Jego ukochane miasto przestanie istnieć i wszystko, co do tej pory było, legnie w gruzach. I trzecia historia, która dla mnie osobiście jest taka niezwykła, tak bardzo poruszająca, tak bardzo dotykająca, to obraz samego Boga. Boga, który w tej księdze został ukazany jako ojciec ze złamanym sercem. Jako ten, który przygląda się temu, jak jego dzieci coraz bardziej oddalają się od Niego, coraz bardziej nie chcą wypełniać Jego słów i coraz bardziej pogrążają się w swojej własnej rebelii i odstępstwie. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka wierzącego, to zawsze wkradnie się chaos. Zawsze wkradnie się coś, co spowoduje, że znajdziemy się w miejscu bądź też w momencie, który nie będzie nam się do końca podobał. Zawsze, gdy Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, spowodujemy chaos, za który będziemy sami odpowiedzialni, jako ludzie wierzący. Tak stało się z wybranym Bożym ludem. Ten Boży lud, którego Bóg tak bardzo umiłował, zaczął ignorować Boże prawa, zaczął szukać żon tam, gdzie nie powinien, zaczął kłaniać się innym bogom. Wydawało się, że zawsze i wszędzie są w stanie opanować sytuację. Ale z tej księgi wiemy, że sytuacja opanowała ich. Jeremiasz. Wiemy o tym, że imiona w Biblii mają specyficzne znaczenia. One są nadawane ze względu na pewne cechy charakteru, ze względu na może czasami wygląd, może czasami na to, co ma być w przyszłości. Ale mają swoje znaczenie. Ezaw w tłumaczeniu znaczy owłosiony. Takim, jakim był, takie imię mu nadano. Jonasz w tłumaczeniu to gołąb. Dosyć specyficzny, patrząc na historię, którą czytamy. A Jeremiasz? Jego imię znaczy Jahwe wywyższa, Jahwe podnosi z upadku. Czyż nieadekwatne do tego, co przyszło mu przeżywać? W Biblii nie ma przypadków. I to imię, i to powołanie nie jest również przypadkowe. Jest ono niezwykłe, niesamowite. Gdy patrzymy na pierwszy rozdział, pozwólcie, że krótko pewne fragmenty tego rozdziału przytoczę. Zrozumiecie, dlaczego przynajmniej dla mnie wydaje się on takim wyjątkowym. Bóg powołuje Jeremiasza, jak czytamy, w 13 roku panowania króla Jozjasza. Gdzieś 626 rok przed naszą erą. W tym czasie Jeremiasz otrzymuje Boże powołanie. I jego misja to kolejne lata rządzenia kolejnych królów. Ponieważ wiemy, że w Judzie dosyć szybko królowie się zmieniali. Było ich dosyć sporo, a jednak ich rządy nie były tak długie. Dlatego też po rozbiciu na dwa królestwa, mimo że widzimy prawie taką samą ilość rządzących po jednej i po drugiej stronie, to królestwo Judy upada znacznie wcześniej. Królowie zmieniają się głównie ze względu na to, że zostają bardzo często mordowani, tracą swoje życie. Jeremiasz otrzymuje powołanie. W 4 wersecie czytamy, że doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię na to. Prorok? Prorok to osoba, która przemawia, idzie w czyimś imieniu. I Bóg mówi, ja sobie Ciebie wybrałem na proroka. Co jest takiego niezwykłego w tym powołaniu? Przede wszystkim to, że Bóg wybiera Jeremiasza do bardzo trudnego zadania. O tym mniej więcej czytaliśmy. Ma iść i obwieścić Boże Słowo. Ale też to powołanie jest niezwykłe ze względu na jego charakter. Jeremiasz odpowiada, Panie Boże, ach wszechmogący Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Czy coś wam to przypomina? Czy pamiętacie coś z historii, co brzmiało podobnie? Mojżesz. Gdy Bóg powoływał Mojżesza, Mojżesz zaczyna się usprawiedliwiać. Mówi, Panie, ale wiesz, przecież nie jestem mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Panie Boże, może ktoś inny. Ale wiesz, no, może znajdziesz kogoś innego. A jednak Bóg mówi wyraźnie, kto dał człowiekowi usta? Proszę, Panie, poślij kogoś innego. Mojżesz uparcie wymusza to jakby na Bogu. A Bóg mówi, pójdzie z Tobą Aaron. Ty będziesz mówił do niego, a on będzie mówił do Ciebie. A ja włożę usta, w Twoje usta moje słowo. Coś podobnego czytamy tutaj, ale jakby coś głębszego. coś jeszcze bardziej, przynajmniej dla mnie, niesamowitego, bo Bóg mówi tutaj, Jeremiasz się usprawiedliwia, Panie, nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Miał prawo tak powiedzieć, a Bóg mówi, nie mów jeszcze, jestem młody. To nie jest żadne usprawiedliwienie. Pamiętam, gdy się nawróciłem, to krótko po moim nawróceniu w zborze, w którym się nawróciłem, w Włodzisławiu, był przekaz satelitarny ewangelizacji Billy Grahama. Może pamiętacie, takie dosyć niezwykłe wydarzenie. Jedne z pierwszych, myślę, takich mocnych, takich dobitnych. I pamiętam, wtedy byłem krótko w zborze, dostałem taką plakietkę. Wiecie, jak ta plakietka paliła? Niesamowicie. Było napisane doradca duchowy. Byliśmy w Domu Kultury, przyszło bardzo dużo ludzi i wszyscy słuchali tego słowa. Ja stałem gdzieś z tyłu i zamyślałem, Panie Boże, jest ich tu około 20, niech idą do wszystkich, tylko nie do mnie, bo co ja im powiem? Dzisiaj może na to troszkę inaczej popatrzył. Jestem wdzięczny za ten czas nauki. No, nikt nie przyszedł do mnie, no Bóg tak chciał. Wszyscy szli gdzie indziej, ale to też pokazuje na to, że musimy uważać na to, co, o co Boga prosimy, bo Bóg jest gotowy dawać. A my musimy być na to przygotowani. Nie było to zbyt dobre dla mnie w tym czasie. Jeremiasz mówi, Panie, jestem jeszcze młody. To jakby się usprawiedliwić przed Bogiem. Boże, potrzebuję czasu, potrzebuję tego i tamtego. Wiesz, może będą inni, którzy lepiej to zrobią. Jeżeli Bóg ma dla nas plan, to jest gotów go wypełnić. I nie patrzy wtedy na to, czy jestem młody, czy starszy, na to, czy jestem krótko, czy długo w zborze. Jeżeli Bóg ma dla ciebie plan, to oczekuje ode mnie, od ciebie gotowości do jego wypełnienia. Dlaczego? Dlatego, że on nikt nas tym nie zostawia. I te słowa mówi do Jeremiasza. To niezwykłe słowa. Bo dokądkolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować. I potem Bóg czyni coś niezwykłego. Nie czytamy tego w żadnym innym miejscu Bożego Słowa, choć czytamy o wielu powołaniach. Chociaż powołanie Mojżesza było tak jakby podobne do tego, które tutaj czytamy. 9 werset mówi, potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Jakież to było niezwykłe, bliskie. Taka niesamowita relacja pomiędzy Jeremiaszem a Bogiem. Dlatego tym bardziej ta pieśń, która była śpiewana, chcę patrzeć dziś twoją twarz, przed tronem twym blisko stać. Myślę, że jest takim pragnieniem każdego z nas. Boże, chcę dzisiaj patrzeć twoją twarz. Wszystko niech odejdzie na bok, a chcę widzieć tylko ciebie. I chcę słuchać, co chcesz mi dzisiaj powiedzieć. Bóg wyciągnął swoją rękę, dotyka ust Jeremiasza, wkłada w usta swoje słowo i daje to cudowne zapewnienie, że będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A jego zadanie nie było łatwe. To, co miał zrobić, nie było proste. I gdy czytamy całą księgę Jeremiasza, to widzimy wszystko to, co się dzieje. Ale Bóg daje mu takie cudowne zapewnienie w tym powołaniu. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym, słupem żelaznym, murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą. Bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Wspaniałe zapewnienie, które otrzymał Jeremiasz. Ale czyż podobnego zapewnienia nie otrzymaliśmy również my? Będę z tobą. Każdego dnia, każdej chwili Bóg daje nam dowody swojej miłości, że nas nie opuści, że nas nie zostawi w tym wszystkim, że będzie z nami. Jak często o tym zapominamy. Jak często są rzeczy, które stają na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jeżeli tak jest, to musimy być gotowi na to, że wkradnie się w nasze życie chaos. To, że przychodzisz tutaj w niedzielę, co jest oczywiście dobrą rzeczą, to, że przychodzisz w środę, to jest jeszcze lepszą rzeczą czasami, ponieważ jakby w niedzielę łatwiej może czasami, to ciągle za mało, bo Bóg chce nas każdego dnia, każdej chwili. Bóg chce mojego i twojego życia w każdej jego minucie, w każdej jego sekundzie. Chcę być zawsze na pierwszym miejscu. Z tej historii, którą możemy czytać, ja pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na takich 5 ostrzeżeń, o których chciałbym powiedzieć, które płyną jakby bezpośrednio ze słowa, które możemy czytać. Po pierwsze, kiedy dążymy do czegoś, omijając Boże standardy, znajdujemy się na śliskiej drodze do upadku. Jeremiasz bardzo mocno podsumowuje duchowy stan, a właściwie brak tego duchowego stanu, kryzys w Izraelu, gdy w 20 wersecie mówi: lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. To nie jest przyjemny obraz. To nie jest coś, co mogłoby w jakikolwiek sposób napawać Boży lud do dumy. A jednak w ten sposób Jeremiasz opisuje duchowy stan Izraela. Dla Izraela trawa po drugiej stronie była bardziej zielona. Owoce na tych zakazanych drzewach były dużo smaczniejsze. I może dzisiaj patrzymy na tą historię i wydaje nam się, że nam takie rzeczy się nie przydarzają. Ale jednak może tak właśnie było. Może tak właśnie jest. Może gdzieś ta trawa jest bardziej zielona. Może są rzeczy, które bardziej pociągają. Może są miejsca, o których też w niedzielę mówił brat Antoni, w których nie powinniśmy być, a bywamy. Bo wydaje się nam, że tak naprawdę jesteśmy ponad tym. Że jesteśmy mocni i silni, że damy sobie radę. Ta historia pokazuje, że Izraelitom też się tak wydawało, a jednak sytuacja ich pokonała. A jednak ponieśli klęskę. Zaczęli służyć Baalowi, oddawać cześć bałwanom, palili swoje dzieci na ofiarę fałszywemu bogu Molochowi. Jeremiasz mówi, że mieli tyle bogów, ile mają miast. Byli niemoralni, byli nieuczciwi, dalecy od Boga. Bóg mówi: dość. Tak dłużej być nie może. I czytając tą historię, może rysuje się taki obraz Boga, który nagle jest Bogiem, który nie kocha, nie miłuje. Ale ta historia mówi o czymś zupełnie innym. Ta historia pokazuje nam Izraela. Izraela, który postawił wszystko na pierwszym miejscu, oprócz Boga. I musi być gotowy na te konsekwencje. To tak jak z człowiekiem, który kupił sobie małego węża. Mały, taki śliczny, śliski, jak to lubi. Miał tego węża dobrych kilka lat, karmił go dobrze, więc wąż rósł. Czasami lubili tak razem sobie leżeć na dywanie. On obok swojego węża, oglądając telewizor, głaskał go. A wąż leżał, rozciągał się i rósł. I dopiero kiedyś jego znajomy powiedział mu: wiesz, to nie jest tak, że ten wąż uwielbia twoje głaskanie i dlatego tak sobie leży koło ciebie. On po prostu mierzy, kiedy będzie na tyle duży, żeby cię mógł po prostu zjeść. Bo taka jest jego natura. Takim jest. I czeka do momentu, kiedy cię będzie mógł całego pochłonąć. Kiedy dążymy do czegoś, omijamy Boże standardy, znajdujemy się na śliskiej drodze do upadku. I to jest to pierwsze ostrzeżenie, które płynie z tego fragmentu. Po drugie, podążanie za bezbożnymi przywódcami, idolami, poprowadzi do bezbożnego życia. I tu widzimy również ten fakt. Izrael miał swoich przywódców, jak czytaliśmy. Izrael miał tych, którzy mieli stać na straży porządku, mieli tych, którzy mieli czuwać nad Bożym Słowem, mieli być tymi, którzy prowadzą, mieli być tymi, którzy wyjaśniają, którzy sprowadzają wtedy, gdy potrzeba, a jednak tak nie było. Dokładnie tak postępował Izrael. Tolerował bezbożnych ludzi na tych właśnie ważnych stanowiskach. Tolerował tych, którzy mieli być dla nich przywódcami, i nie zwracali na to w ogóle uwagi. Czytamy, że kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Nie interesowało ich to, gdzie jest Bóg. Ci, którzy znali Boże Słowo, ci, którzy piastowali tak ważny urząd, wiele rzeczy było dla nich ważniejszych. Stróże prawa nie znali mnie. Pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala. A więc zupełne pomieszanie. Wszystko było ważniejsze niż Bóg. Wszystko było ważniejsze niż ten, który jest początkiem i końcem, alfą i omegą. Wszystko zamienili. Odsunęli Boga. Wszystko straciło wartość. Kaznodzieje zwiastowali na podstawie teologii Baala, a nie na podstawie Bożego Słowa. Królowie występowali przeciwko Bogu, budowali raczej swoje królestwa niż Boże Królestwo. Własny interes wziął górę. I można by tutaj wiele rzeczy wymienić, ale przenosząc to na dzisiejsze czasy, musimy powiedzieć, że jakkolwiek to by się nazywało, jeżeli zajmie Boże miejsce, to pociągnie nas. To tak naprawdę oddzieli nas i przestaniemy na to zwracać uwagę. Dzisiaj może się to różnie nazywać. Dzisiaj cokolwiek może być takim właśnie bożkiem czy czymś, co spowoduje, że pójdziesz za tym. I z pozoru na początku wszystko będzie niewinne, tak jak ten mały wąż. Ale gdy będziemy brnąć coraz bardziej, czasami nawet usprawiedliwiając swoje postępowanie, bardzo często dojdziemy do momentu, o którym tutaj również możemy czytać. I to jest ostrzeżenie dla ludzi wierzących. Przecież to Boży naród tak postępował. Przecież to ukochany Boży naród szedł inną drogą. Zobaczmy, jaki chaos, jakie pomieszanie, jakie zachwianie tego systemu wartości. Wszystko, co ważne, nagle przestało istnieć. Wszystko, co do tej pory było istotne i ważne, zamienili. Inne rzeczy stały się ważniejsze. Kiedy zaczniemy podążać za bezbożnymi przywódcami, i wcale nie musi to być w kościele, bo jak mówię, jesteśmy tutaj czasami w niedzielę, w środę, może w inne dni, ale nasze życie codzienne to zupełnie czasami inna historia. To czasami, jak ktoś powiedział, zupełnie inna bajka. One nie powinny iść oderwane od siebie, ale jakże często tak jest. Jakże wiele osób przybiera te maski pobożności. Jakże często idą swoją drogą, jednocześnie mówiąc, że kroczą Bożą drogą. Ale ta historia pokazuje, że wybieranie tych bezbożnych przywódców, w cudzysłowie, powoduje, że zaczynamy żyć ich życiem, że ich styl życia zaczyna dominować w naszym życiu, że przyjmujemy te wartości, że wszystko inne staje się ważniejsze. Czasami usprawiedliwiamy się, przychodząc w niedzielę do kościoła. Przecież jestem. Powinniście się cieszyć, że przyszedłem. Jakże łatwo można zamienić miejsca, zepnąć gdzieś Boga na dalszy plan, ale bądźmy gotowi na konsekwencje. Trzecie ostrzeżenie. Stawianie siebie przed Bogiem jest skazaniem siebie na porażkę. Tak mi się przynajmniej wydaje, a jestem o tym przekonany, że tak jest. Stawianie siebie przed Bogiem jest skazaniem siebie na porażkę. Izrael doszedł do wniosku, że jego drogi są dużo lepsze od Bożych dróg. Że to, co oni wybierają, jest dużo lepsze od tego, co Bóg ma dla nich. Przecież dużo lepsze jest stęchła, śmierdząca woda z dziurawych cystern niż czyste, zdrowe, tryskające źródło płynące od samego Boga. Prawda? Izrael tak uważał. Sam Bóg o tym mówi. Mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Zupełnie bezużyteczne. One tylko na pozór wyglądają dobrze. Ale tak naprawdę, cóż nam z dziurawej cysterny? Ile wlejemy, tyle wyleci. A to, co zostanie, nie będzie się nadawało do użytku, ponieważ zdąży się wymieszać z tym wszystkim, co jest wokoło. A jednak Izrael tak zrobił. Czy chrześcijanie nie robią podobnie? Trochę ze świata, trochę ze zboru, trochę z kościoła, trochę z Boga, trochę z idola. Przecież nikt się nie dowie. Przecież jakoś da się to pogodzić. A moje ja? Przecież jestem ważny. Przecież może jestem kimś. Przecież do czegoś doszedłem. Przecież coś mam. Kimś jestem. Coś znaczę. A Słowo Boże w jednej historii mówi głupcze. Jeszcze dziś. Czy jestem gotowy? Zignorowanie potrzeby upamiętania prowadzi do zatwardziałości serca. To kolejne ostrzeżenie. Zignorowanie potrzeby upamiętania prowadzi do zatwardziałości serca. Izrael całkowicie odrzucił gotowość, ażeby uznać zło, upamiętać się i wrócić na właściwe tory. Ich serca stały się jeszcze twardsze, pogłębiali się w jeszcze bardziej plugawym i nieposłusznym życiu. Takimi małymi krokami schodzili coraz głębiej i głębiej, coraz bardziej zanurzając się w własnym grzechu, własnym zadufaniu. Jaki był wynik tego, co czynili? Gdybyśmy popatrzyli na Jeremiasza 39 rozdział, nie mamy czasu czytać go, ale tam jest napisane, że Bóg pozwolił najeźdźcom z Babilonu, aby najechali Jeruzalem. Czytamy tam o tym, że otoczyli miasto i ostatecznie przez wyłom w murze wdarli się do niego. Co więcej, król Judy został schwytany, musiał oglądać, jak na jego oczach mordowane są jego dzieci. Następnie wyłupiono jego oczy i uprowadzono go do niewoli. A z nim cały naród. Jerozolima została zrównana z ziemią, a wszystko, co najcenniejsze, zostało wywiezione do Babilonu. Taki był efekt zignorowania potrzeby upamiętania się, która doprowadziła do tak mocnej zatwardziałości serca. Jeśli dziś jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, mówi Boże Słowo. To nie tylko w odniesieniu do momentu, gdy po raz pierwszy spotykamy się z Bogiem, ale bardzo często myślę w odniesieniu do nas ludzi wierzących, gdy potrzebujemy upamiętania. I Słowo Boże nas ostrzega, nie brnijmy w tym dalej. Nie idź dalej, ponieważ twoje serce będzie jeszcze twardsze. Będziesz coraz dalej i będziesz coraz mniej słyszał. Ktoś kiedyś skarżył się, że nie słyszy Bożego głosu. Że modli się, a Bóg nie odpowiada. No, pewno gdzieś opuścił mnie. Księga Jeremiasza mówi, Bóg mówi. I zobaczcie, w jaki sposób to mówi. Jakie to są niesamowicie głębokie słowa, tak przenikające. Bóg mówi w 2 rozdziale, 27 wersecie, w drugiej jego części, gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. Nie wiem, czy jest coś bardziej poruszającego niż to, że ktoś, kto jest przepełniony miłością, chce do nas mówić, a my obracamy się plecami, bardzo często zakrywając swoje uszy, bardzo często jeszcze mając wiele więcej do powiedzenia, potem dziwimy się, że nie słyszymy Bożego głosu. I ten człowiek, gdy pytał o to, czy Bóg przypadkiem nie jest za daleko, usłyszał inną odpowiedź. Mówi, o nie, Bóg nigdy nie jest za daleko. To ty już tak daleko poszedłeś, że nie jesteś w stanie usłyszeć. Dlatego czasami, gdy zastanawiamy się, czemu Bóg do mnie nie przemawia, będziemy musieli zrewidować swoje życie, zastanowić się przypadkiem, gdzie jestem. Czy są może inne rzeczy, które stają się ważniejsze? Dlaczego? Dlatego, że płynie jeszcze jedno ostrzeżenie. Grzech niesie swoje konsekwencje. I zawsze jest tak, że każde nasze czyny, każde nasze wybory, których dokonujemy w życiu, niosą ze sobą pewne konsekwencje. One może nie pojawiają się od razu. One może nie pojawiają się w ciągu następnego dnia, tygodnia, roku. Ale każda nasza decyzja niesie ze sobą konsekwencje. Każdy grzech niesie ze sobą konsekwencje. Poznaj więc i zobacz, jak złą, gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga. Konsekwencje, o których mówiłem z 39 rozdziału. Gdy my idziemy tą drogą podobną do tej, którą idzie Izrael w tej przypowieści, w tej historii, musimy być też gotowi na konsekwencje. Z jednej strony Boże Słowo, gdy idziemy Bożymi ścieżkami, mówi o wielkim błogosławieństwie, które Bóg jest gotowy nam zawsze dawać. I to jest prawda. To jest niezaprzeczalny fakt. Bardzo często nie jesteśmy gotowi na to, żeby odbierać taki ogrom błogosławieństwa. Ale Bóg mówi o tym, że zawsze chce nam dawać hojnie i obficie. Wtedy, gdy chodzimy Jego drogami. Wtedy, gdy jesteśmy Jemu posłuszni. Ale też Bóg w tej historii powiedział dość. Teraz konsekwencje wyborów. Teraz to, że są inne rzeczy, które zajmują moje miejsce. Tylko ustami może czasami jestem na pierwszym miejscu, ale umysł, serce, stopy, które prowadzą w zupełnie inne miejsca. Czy również wtedy tam jestem na pierwszym miejscu? Może czasami tłumaczymy sobie, że Bóg jest zbyt dobry, że każdy z nas czasami popełnia błędy, że może nie wszystko jest, nie wszystko należy traktować tak samo. Może są rzeczy gorsze i gorszejsze? Nie ma takiego słowa, wiem. Może tak jest czasami. Może czasami, patrząc na kogoś, widzimy go jako tego, który jest gorszy od nas. Przypominam sobie lata szkolne, nie tak dawno, i pamiętam, że zawsze łatwiej było, przychodząc do domu, tłumacząc swoje tak zwane sukcesy, które wyglądają czasami jak porażki, tym, że ktoś był gorszy. I zazwyczaj było tak, że pokazywało się, nie wiem, czy tak mieliście, ja tak miałem, może tylko ja, ale zazwyczaj lepiej się wychodziło, jeżeli było 10 gorszych. To, że było 30 lepszych, no to już się nie wspominało. Często tak robimy. Zawsze jakoś lepiej wtedy się czujemy. Coś nam tak lepiej w duszy gra. Ale my mamy doskonały wzór. Doskonały wzór, z którym zawsze musimy się porównać i zawsze będziemy wyglądać blado. A jednak mamy dążyć do doskonałości. Dlatego myślę, warto przypatrzeć się, co Habakuk i Izajasz mają do powiedzenia. Habakuk mówi tak. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. A Izajasz mówi, lecz wasze winy są tym, może trzeba było powiedzieć, że nasze winy, są tym, co odłączyło nas od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. Tak mówi Habakuk i Izajasz. Może właśnie czasami jest tak. Może czasami warto uderzyć się w pierś, przyznać się i poprosić, ażeby to Bóg zechciał poprowadzić tą właściwą drogą. Wiem, że wszyscy tego pragniemy. Wiem, że wszyscy chcemy tego, co mówiłem na początku, słowami tej pieśni. Chcę patrzeć dziś w Twoją twarz. Jest taka jeszcze jedna pieśń. Ja nie wiem, czy ona jest tłumaczona na język polski, ale jej słowa po angielsku mówią o tym, że autor mówi, Panie, give me clean hands and give me pure heart. I w polskim języku może brzmiałoby to podobnie, bo mówi, Panie, daj mi czyste ręce. I właściwie mówi podobnie, ale zupełnie inaczej. I mówi tutaj o czystym sercu, ale w wymiarze takiego krystalicznego, czystego obrazu. Takiego jakby niezmąconego diamentu, nieskazitelnego, czystego diamentu. To mniej więcej, myślę, mówi autor w tych słowach. Panie, daj mi czyste ręce i daj mi takie diamentowo czyste serce, bo dopiero wtedy będę mógł stanąć przed Tobą, dopiero wtedy będę mógł wyciągnąć swoje dłonie, dopiero wtedy będę mógł popatrzeć w Twoją twarz i stanąć przed Tobą, Panie. Bóg daje nam tą możliwość, ażeby to czynić, ażebyśmy takimi mogli być. Bo on powiedział, że z Golgoty płynie krew, która nas oczyszcza. I to słowo dzisiaj myślę nie po to, ażeby nas oskarżyć i tak zostawić, ale po to, ażeby pokazać, że ten Bóg, który jest pełny miłości, chce i On stoi zawsze do nas twarzą. I wręcz jakby to przesłanie, nie odwracajcie się do mnie plecami, ale przychodźcie, bo ta krew oczyszcza nasze dłonie, nasze serca, a Bóg chce, abyśmy patrzyli w Jego twarz, abyśmy dzisiaj mogli z tymi czystymi dłońmi i z tym czystym sercem stanąć przed Bogiem, podziękować Mu za to, co dla nas zrobił, ale też oddać Mu cześć i chwałę za wszystko, co możemy odbierać. A jestem przekonany, że mamy za co, że jest tego tak dużo, że chyba dzisiaj byśmy nie wyszli. Ale wierzę w to głęboko i chciałbym was teraz do tego zachęcić. Jeżeli możecie, powstańmy. I kto chciałby, uczyńmy to, dlatego że Bóg jest tego godzien. Amen.